bracia i siostry, jak również przyjaciele Prawdy Bożej. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz ze wszystkimi przywitać się. Pokój Wam. Na wstępie chciałbym przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia z zboru Żubopana w Oroczycach, gdzie bracia wyrazili życzenia, aby tutaj przekazać, co też przesyłam. Ale to tak patrzę, że nikt nie dojechał, chociaż wielu się wybierało. Coś się ostatnio zdarza, że tak zawsze tylko delegacja z Oroszyc jest.
Tak, trzeba marszuć.
Chciałem braterstwu jeszcze przekazać pozdrowienia, bo w środę byliśmy na zebraniu Boże do Pana w Swarzędu i tam bracia i siostry prosili, aby tu wszystkich serdecznie pozdrowić, co też przekazuję. Wczoraj wracając do domu, byliśmy jeszcze na pogrzebie brata Adlera. Było bardzo dużo braci ze Śląska i z którymi tam rozmawiałem, to wszyscy prosili, aby braci i sióstr pozdrowić, co też przekazuję. Chciałbym z braterstwem może podzielić się pewnym tematem, ale zanim do tego rozważania przyjdziemy, to tak przyszedł mi werset, takie wydarzenia, kiedy się słyszy w tej chwili, które się dzieje w otaczającym nas świecie. Pana Jezusa uczniowie pytali, no jaki znak tego przyjścia, dokonania wieku, dokonania świata. I między innymi wspomniał na pewne słowa, które zanotowane są w 6 wersecie 24 rozdziału. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach, przecież abyście sobą nie trwożyli. Albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie, tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będą głody, mory i trzęsienia ziemi miejscami. Ja myślę, bratelstwo, żyjemy w takim okresie czasu, że środki masowego przekazu informują nas o wydarzeniach, które się dzieją no, już praktycznie w Afryce, ale które mogą mieć bardzo duży wpływ na wydarzenia, co najmniej na ościenne kraje, jak między innymi na naród. No, izraelski, graniczący, szczególnie tam wpływy, którzy obawiają się dużych wpływów terroryzmu, gdzie może się przeżyć w strefie Gazy, ponieważ Gaza graniczyła z Egiptem. No, do tej pory to tak możni tego świata uważali, że gwarantem tego pokoju jest Mubarak. Sytuacja się zmieniła i myślę, my za tym jedną zmianą patrzy się na cały czarny ląd, pociąga za sobą wiele zmian, czyli ludzie jak gdyby patrzą zupełnie inaczej, domagają się swoich praw. Jest zupełnie inny przepływ informacji, jaki miał miejsce wcześniej. Te informacje bardzo szybko docierają i pragnienia jednych grup pojawiają się, pragnienia innych grup. I wszyscy pragną pewnej wolności. Słowo Boże mówi, że no, to będzie towarzyszyć. Mówi, nie jest to koniec tej wieści, ale mówi, że powstanie naród przeciwko narodowi, że będą się zwalczać. Myślę, że jak patrzymy na ten rysunek, to tak jest czas końca drugiej dyspensacji, czas końca wieku Ewangelii i czas końca drugiego świata. Ja chciałbym braterstwa dzisiaj troszeczkę w rozważaniu przenieść na koniec pierwszej dyspensacji i początek właściwie tej drugiej, co wynikało, żebyśmy w tej chwili mogli się troszeczkę ten czas przybliżyć. To jest prawie około 5000 lat wstecz, jakie były wydarzenia. A chciałbym za podstawę rozważania wziąć słowa, które są zanotowane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. 9 rozdział. A od 8 wersetu. Wtedy rzekł Bóg do Noego i do synów jego z nim mówiąc: a ja oto postanowię przymierze moje z wami, z nasieniem waszym po was i z każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w ptactwie, w bydle, w każdym zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi. I postanowię przymierze moje z wami i nie będzie zatracone więcej wszelkie ciało wodami potopu. Nie będzie więcej potop na skażenie ziemi. Wtedy rzekł Bóg: toż jest znak przymierza, które ja dawam między mną i między wami i między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne. Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną i między ziemią. I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku, że wspomnę na przymierze moje, który jest między mną, między wami i między każdą duszą żywiącą w każdym ciele. I nie będzie więcej wody na potop ku wytraceniu wszelkiego ciała. Będzie tedy łuk na obłoku i wejrzę nań, abym wspomniał na przymierze wieczne między Bogiem i między wszelką duszą żywiącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Zatem rzekł Bóg do Noego: ten ci jest znak przymierza. Tematem najnowszego rozważania, temat, który nazwałem, będzie znak przymierza zawartego z Noem. Aczkolwiek może to moje rozważanie będzie z dwóch części. Ta pierwsza część będzie może skupiona bardziej na pewnych wydarzeniach, a druga część może, jeśli będzie kiedyś możliwość, to będzie na samym znaku przymierza, szczególnie na kolorach zawartych w łuku, a ten łuk to nic innego nie jest, jak tylko tęcza. Piękne zjawisko, które obserwujemy. To przymierze zostało zawarte po smutnych doświadczeniach dla całego ówczesnego świata. Ja myślę, że jeszcze wspomniemy, to Pan Jezus też odnosi się do tych dni. Mówimy o końcu drugiej dyspensacji, o końcu drugiego świata. Mówimy o dość, że przyjdzie ucisk, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie. Czyli będzie to największy ucisk. Tak samo i to przymierze, które zostało zawarte po smutnych doświadczeniach dla całego ówczesnego świata, przyszedł po to. Nieraz można by było sobie zadawać pytanie, no dlaczego ten potop? Dlaczego Pan Bóg wytracił tyle ludzi? Kiedy się rozmawia z ludźmi, z otoczeniem, to otaczającymi nas ludźmi, to dla nich jest ciężko zrozumieć. Jeśli mówisz, że Bóg jest pełen miłości, to dlaczego kazał tyle ludzi wytracić? Dlaczego tyle narodów kazał wybić, jeśli Bóg jest miłością? I tutaj też pewne zawsze powstaje, dlaczego taki sposób postępowania był Pana Boga? Dlaczego wtedy tych ludzi akurat zalał wodą? Myślę, że odpowiedź nam może dać tylko i wyłącznie Pismo Święte. 6 rozdział Księgi Mojżeszowej wyraźnie o tym wspomina. Coś się działo. I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki im się zrodziły, że widząc synowie Boży, córki ludzkie, że były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkie, które sobie upodobali. I rzekł Pan: nie będzie się więcej duch mój wadził z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni, nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły się syny. A ci są mocarze, którzy od wieków byli nazwani mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka była złość ludzi na ziemi, że wszelkie zamyślenie myśli serca było i złe, po wszystkie dni żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi, i bolał w sercu swoim. I rzekł, wygładzę człowieka, którego stworzył z oblicza ziemi od człowieka aż do biblęcia, a aż do gadziny, aż do ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Kiedy czytamy ten opis, mamy wyraźnie ukazane, że cały świat ówczesny uległ wielkim wpływom demoralizacji. Ale mówi, że ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Że rodzina Noego znalazła łaskę w oczach Bożych. Dlatego Pan Bóg kazał zbudować arkę. Do arki wprowadzić zwierzęta i cała rodzina Noego weszła i została przeniesiona w drugi świat. Aczkolwiek dzisiaj wielu niedowiarków też może powiedzieć, jak to się działo, czy rzeczywiście do arki weszły wszystkie zwierzęta, kiedy nauka, dinozaury, jak one mogły wejść tak duże do arki, aby się tam pomieścić. Myślę, że kiedy ostatnio tak rozmawiałem, to mówi, to jest rzecz niemożliwa, Biblia oszukuje. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy to, co brat Russell wspomniał, że gdybyśmy przyjęli wszystkich, ile ludzi żyje na całym świecie, to pomieściłoby się w jednym hrabstwie w Anglii. Czyli to by odpowiadało naszemu województwu lubelskiemu, gdyby wszyscy stali i jeden ku drugiemu stanął, to by się pomieścili na takim obszarze. Nasze po prostu widzenie jest troszeczkę może inne, bo wydaje nam się, że brakłoby miejsca gdzie? Na ziemi. Ale widzimy, że zupełnie inaczej. Ja myślę, że jeżeli tu już tak nawiasem chciałbym wspomnieć, tylko jeżeli mówimy o tych dinozaurach, to też muszę powiedzieć, nie ma tam wspomniane, że były to osobniki stare wprowadzone do arki. Mogły być młode osobniki wprowadzane, a młody osobnik potrzebował mniej miejsca. No ale to tak, jak chcemy, chciałem tylko wspomnieć. Ale patrząc na Noego, możemy wnioskować, że Noe i jego rodzina nie rozumieli też dokładnie potopu. Odczuwali obawę, że coś podobnego może się powtórzyć. Dlatego Pan Bóg zapewnia ich, że potop się już więcej nie powtórzy. I znakiem tegoż miała przymierza, o którym Pan Bóg powiedział, był łuk tęczy. Czyli nasz, to co widzimy, określamy tęcza. Z tego możemy wnioskować, że do czasu potopu nie było tęczy, bo mówi, postanowię to jako znak. Pan Bóg zapewnia, że przez znak tęczy, że życie na ziemi nie zostanie zalane wodą, zniszczone wodą. No nasuwa się pytanie, a czy w inny sposób może być? No mówi, że będzie ucisk, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie. Zapewnia, że już nie będzie tego karania wodą, aby cały świat został zatopiony. Można wnioskować, że w inny sposób może uczynić, ponieważ Pan Bóg jest wszechmogący. Tęcza, to co obserwujemy, jest to właściwie literalnie, jakby chcieliśmy tak powiedzieć, to powstaje, żeby była tęcza, potrzeba trzy czynniki, aby były spełnione. A między innymi chmura, deszcz i z góry prześwietlające słońce. Tęcza powstaje przez załamanie właśnie tego światła słonecznego, a światło słoneczne to inaczej jest nazwane światło białe. Ale tak jak wspomniałem, że nie chciałbym w tej chwili mówić o tych kolorach tęczy, bo jest ich 7, chociaż niektórzy mówią, że jest 6, ale to będzie osobne może ku temu rozważanie. Patrząc na ten łuk, który się często okazuje, który takie pięknie możemy obserwować po burzy, na to zjawisko, Nasuwa się pytanie, czy często wspominamy na te wydarzenia, które miały miejsce. Czy z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to Pan Bóg zawarł przymierze i dał ten znak tego przymierza? Czy Pan Bóg pamięta o tym znaku? Kiedy patrzymy na boski plan, który mamy tutaj na rysunku, to pierwszy świat do potopu istniał jak długo? 1656 lat. A my już żyjemy po potopie ponad około 4480 lat. Czyli ten okres już jest dużo dłuższy i nie nastąpiło takie coś w życiu człowieka w tym czasie drugiej dyspensacji, aby świat został w taki sposób zniszczony. Obserwujemy to, co dość często mówimy, kataklizmy, podtopienia czy pożary, ale to są, możemy powiedzieć, miejscowe, nie dotyczy to całego świata. Ale moglibyśmy to popatrzeć inaczej. Ale czy człowiek pamięta? Bo to był znak dla Noego. Czy człowiek teraz pamięta o tym znaku, o tym przymierzu, które Pan Bóg uczynił? Myślę, że o potopie to tak, bo potop to, że istniał potop, to potwierdza nauka, wykopaliska potwierdzają, że taka rzecz miała miejsce. Ale czy pamiętają o tym przymierzu? Tu już powstają pewnego rodzaju wątpliwości. Dlatego prześledźmy, co się stało z człowiekiem, czy człowiek, jak człowiek odnosi się do tego, co Pan Bóg powiedział. Po potopie rodzaj ludzki był jednego języka, z czego możemy wnosić, że żyli w zgodzie jako jedna rodzina, jednego Ojca, który jest w niebie i byli posłuszni Jego rozkazom przekazanych przez Noego. Lecz z upływem czasu zapomnieli o Stworzycielu, zaczęli układać własne plany, snuć własne marzenia i między sobą postanowili pewną rzecz, że zaczęli uczynić pewną budowlę, zaczęli budować wieżę Babel. A gdy wszystko, 11 rozdział Księgi Mojżeszowej, a była wszystka ziemia jednego języka i jednej mowy. I stało się, gdy wyszli od wschodu słońca, znaleźli równinę w ziemi Cenear. I mieszkali tam. I rzekł jeden do drugiego, nurze, uczyńmy cegły, wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a glinę i łowatą miasto wapna. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzch dosięgał do nieba. Uczyjmy sobie imię, abyśmy się snać nie rozproszyli po obliczu wszystkiej ziemi. Wtedy Pan stąpił, aby oglądał miasto, ono i wieżę, którą budowali synowie ludzcy. I rzekł Pan, oto lud jeden i język jeden tych wszystkich, a to jest zaczęcie dzieło ich, a teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyśli uczynić. Przecież wstąpmy, a pomieszajmy tam języki, aby jeden drugiego języka nie rozumiał. Myślę, braterstwo, tak czytając, co Pan Bóg dobrze uczynił. No a co my dzisiaj robimy? Uczymy się języka. No ale o tym za chwilę może wspomniemy. Chcieli coś uczynić, ale zamysł był może dobry. Uczyjmy sobie miasto, ale uczyjmy sobie wieżę, która by sięgała gdzie? Do nieba. Byśmy uczcili imię Boga, tak? Zauważmy, co zapis. Uczynimy sobie imię. Czyje imię? Swoje własne. Że sami są potrafią coś, czegoś dokonać. Że zbudujemy tak wspaniałą rzecz, że się nie rozproszymy i nic już nam więcej nie będzie zagrażać, a tym bardziej nie będzie nam zagrażał potop. Bo ta nasza wieża będzie sięgać aż do nieba. O czym zapomnieli? O Bogu. O przymierzu, które Pan Bóg powiedział. Zapomnieli o tym znaku przymierza tęczy, że Pan więcej nie będzie potopem karał. Że Pan sprawi wybawienie. Lecz oni chcieli uczynić sobie, dla siebie swój znak, że coś w swoim życiu mogą dokonać. Chcieli uczynić sobie imię, sławne. Zlekceważyli boskie poselstwo i jego obietnice. I Bóg coś uczynił. Mówi, wy sobie róbcie swoje, a ja wam co? Pomieszam wasze szyki. Pomieszał im języki. I nie mogli tego dokończyć, nie mogli razem współdziałać. Została podzielona ludzkość pod względem mowy, zainteresowań, no i rozproszyli się po całym świecie. Czy to przyniosło rzecz dobrą, czy złą? No jeśli Pan Bóg pomieszał języku, to w celu dobrym, czy w celu złym? No w dobrym. Tak podzielony rodzaj ludzki na różne narodowości, języki, to okazało się pod pewnymi względami korzyścią. No, jakimi względami? Z jednej strony, jak popatrzymy, że razem można dużo, ale dużo można zrobić razem dobrego i złego. Że razem można dużo dobrego i złego. Ale człowiek jest skłonny zawsze czynić dużo dobrego. No, więcej jest skłonny czynić czegoś dobrego. Ciekawa jest rzecz, no, my nieraz przez społeczność naszą patrzymy. Dobrze by było, żeby nas było co? Dużo, prawda? Dużo. No, dobrze jest jak jest sala zapełniona, no. No, jak patrzymy, no, serce się kroi, że tyle krzeseł jeszcze wolnych jest, a nie ma kto usiąść. Ale kiedy tak patrzymy, co Słowo Boże mówi, nie bój się duże statko. Nie bój się maluczkie statko. Czyli jak patrzymy przez Słowo Boże, to nie spodziewajmy się, że będzie nas tak dużo. Szczególnie w młodym wieku każdy, ja też myślałem, dobrze by było, żeby nas było no, dużo, prawda? A z drugiej strony, jak patrzymy, to mówi, że nie spodziewaj się, że będzie dużo. Sztuka jest, jak ty będziesz żył w tym małym, małym gronie. Ja myślę, że w czasie pierwszej obecności naszego Pana zapisy podają, że wielkie rzesze chodziły za Nim, ale kiedy przyszedł do nauki odnośnie chleba, jedzenia Jego ciała, picia Jego krwi, to mówią co? Twarda to mowa, któż jej słuchać może. Zabrali się i poszli, bo wy zawsze mówicie tylko o tych naukach. No, ja nie chcę tego akurat w tej chwili przenosić. Ale jak patrzymy, że człowiek, że w dużej liczbie, to można dużo zdziałać, dobrego, ale zarówno złego. Po drugie, rodzaj ludzki, wszystkie narody były zajęte czymś, jakąś obronnością przed sobą. Nie myśleli o innych rzeczach, tylko myśleli się, jak zabezpieczyć się jeden przed drugim. Tak powstał słynny mur chiński. To tylko chodziło o zabezpieczenie po prostu przed najazdami. Dla nas jest może w pamięci, no już tylko w pamięci, mur berliński, który upadł. No, ciekawie jest i dzisiaj możemy patrzeć, że stawiany jest mur pomiędzy Betlejem a Jeruzalem. No nie jest to mur z cegły, ale no, z blachy betonu, ze słupów betonowych te mury. Zajęcie obronnością jeden przed drugim. No ale z drugiej strony dzisiaj patrzymy na łączenie się narodów. No ale Pan Bóg pomieszał języki po to, żeby byli rozproszeni. A dzisiaj żyjemy w czasie, że następuje łączenie narodów. No, czy to jest dobrze, czy źle? Jest dobrze. Bo dużo można dużo. Dobrego, ale i złego. Razem można dużo działać. Dzisiejsze, jeżeli patrzymy przez pryzmat Słowa Bożego, z tych wypowiedzi, które były, no, z tych wydarzeń, to byśmy powiedzieli, no, że jest to jakby łamanie tego, co Pan Bóg uczynił przy wieży Babel. Czy jest to dzisiejsze łączenie dziełem przypadku, czy nie? Myślę, że Pan Bóg też zezwala na ten czas, żeby taki czas nastąpił. Tylko w jakim celu to dzisiaj jest łączenie? No w jakim celu jest dzisiaj łączenie?
Panowanie.
Panowanie. Czyli my, to co my wiemy, że powstanie piąte uniwersalne państwo pod głową Chrystusa Pana, tak szatan wie o tym? On chce swoje też ustanowić. Ja przeczytam może proroctwo Sofoniasza, 3:8. Przeproś oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, który powstanę do łupu. Bo sąd mój jest, abym zebrał narody, zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu. Czyli jaki cel z punktu widzenia Pana Boga tego łączenia będzie? Żeby zostało wylane rozgniewanie, prorok Sofoniasz mówi, na te narody. Lecz narody całego świata się jednoczą. Ja myślę, braterstwo, gdybyśmy powiedzieli, dał nam ktoś pytanie dzisiaj, czy to jest źle, czy dobrze. No też powiemy, że jest to. Dobrze, bo jako jednostka egzystować praktycznie nie można. Narody całego świata jednoczą się pod pewnymi względami. Bo to raz, że się jednoczą, drugi raz, dlaczego się jednoczą? No dość często mówimy, że jednoczą się pod względem, no i tak jest, pod względem jakim? Gospodarczy. No, Unia Europejska. Myślę, że tego jest takim no, przejawem. Wszyscy chcą, jak najwięcej państw chce należeć do Unii, bo ma z tego pewnego rodzaju jakie, co? Korzyści. Aczkolwiek, chociaż one będą na pewno tylko i wyłącznie do pewnego czasu. Ale pewnego rodzaju korzyści. Jednoczą się pod względem politycznym. Mamy parlament już europejski. Ale myślę, że będą zakusy, aby utworzyć parlament jeszcze światowy. One są. Gdy poczytamy pewne informacje, to są, żeby zjednoczyć cały świat. Patrząc przez Słowo Boże, to być może, że dojdzie do takiego stanu, że ludzkość dojdzie do wniosku, że już nic nam nie zagraża. A gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy co? Nagłe zginienie przyjdzie. Militarne braterstwo. No to samo powstaje, że i obojętnie jak to nazwiemy, to tylko po to, aby zaprowadzić siłą pokój na całym świecie. Żeby się zjednoczyć i zapanował pokój na całym świecie. A pod względem religijnym. Ekumenia. Ja myślę, że jest po to, żeby nas, żeby połączyć. Czy to jest dziwne? To idzie w parze ze wszystkim, powiedzmy, z gospodarką, z polityką i militaryzmem. Niegdyś Napoleon to tak by powiedział słowa, że bagnetem można wszystko zrobić, ale co? Na bagnecie nie można usiedzieć. Bardzo szybko się zorientował, że lekceważąc kościelnictwo, nie jest w stanie zapanować nad nad ludźmi. Bardzo szybko doszedł do wniosku, że trzeba im dać trochę religii. A więc duży, łącząc się, duży może bardzo dużo, ale dobrego i czego? I złego. Chciałbym jeszcze, kiedy już wspomniałem o języku, że język został pomieszany, żeby się nie rozumieli dobrze, bo jeżeli będą się dobrze rozumieć, wybudują wieżę co? Babel. No, a bardzo żyjemy dzisiaj w czasie takim, no, że praktycznie chcemy się uczyć, no cieszymy się, jak nasze dzieci uczą się języków. No, no nikt nie powie, że się nie cieszy z tego. No bo można się porozumieć. Można się porozumieć. A do czego to ma doprowadzić? Żeby każdy mógł się porozumieć na całym świecie. My, za moich to młodości, to było ten język, który chcieli wprowadzić, tak zwane Esperanto, gdzie ten język po prostu no, nie przyjął się. Teraz jest język jaki? Angielski. Ileś tam wcześniej lat dominował język w arystokracji język francuski. Teraz język angielski. No czy to jest źle? No na pewno jest co? Powiemy dobrze. No jest dobrze. Jak to jest dobrze z braćmi porozmawiać no, w jakimś języku, co się zrozumiemy? No nie znamy wszyscy jeszcze Abrahamowego, żebyśmy mogli w jakimś biblijnym języku rozmawiać. Jest dobrze, ale z drugiej strony, jak popatrzymy, jest tego tytułu zagrożenie. Nie wiem, czy wspominałem tutaj, bo jadąc kiedyś takie słuchowisko, no nie słuchowisko, informacja, że jest ciche porozumienie dla ekspansji języka angielskiego na całym świecie. Możnych tego świata ciche porozumienie o ekspansji języka na cały świat. Języka angielskiego na cały świat. No w jakim celu? Żeby można się co? Porozumieć. A więc duży może dużo dobrego, ale może również dużo czego? Złego. Dużo złego. Lecz jako grzeszni ludzie jesteśmy skłonni, no mówię w ogólności, jesteśmy skłonni do czynienia więcej złego. Lecz patrząc przez możnych tego świata, im się wydaje, że czynią to wszystko w imię dobrze, w imię dobrobytu, że doprowadzą do dobrobytu, do pokoju pomiędzy wszystkimi ludźmi, że nie będzie żadnego zagrożenia. Czyli inaczej mówiąc, budują sobie imię, czyli budują sobie wieżę Babel, gdzie będzie już nic nie będzie można, nic nie będzie zagrażać. Aby uniknąć katastrofy, tam co reprezentowane było w potopie, lecz to wszystko właściwie może doprowadzić do wielkiego ucisku, do katastrofy, do ucisku, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie, o czym mówi Ewangelia Mateusza, 24, a 22 werset. Święty Piotr też dzieli ludzkość na trzy światy. Dzieli historię ludzkości na trzy światy. W drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, a werset odczytamy szósty, od szóstego wersetu. Dlatego on pierwszy świat, wodą będąc zatopiony, zginął. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia tym słowem odłożona są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Apostoł Piotr wyraźnie wspomina, że ten świat, ten porządek rzeczy zachowany jest na dzień sądu. No i mówi co? Zatracenia też niepobożnych ludzi. Kiedy czytamy dalej 10 werset. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przyminą, a żywioły rozpalone ogniem stopieją, a ziemia i rzeczy, które na niej są, spalone będą. Ponieważ się to wtedy wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Apostoł Piotr mówi o czasie końca, że ten porządek rzeczy przeminie. Czasami możemy myśleć, że mówi o literalnym ogniu, lecz mówi, że żywioły rozpalone ogniem zostaną tylko. Żywioły rozpalone ogniem. A ogień otrzymujemy przez pocieranie. Dość często mówiliśmy może przez pocieranie systemów, komunizm, kapitalizm. To było tak zwane ciągłe zaognienie stosunków. Wytwarzało zagrożenie. Ale mówi, że pewne tarcia się będą następować coraz więcej, które wytworzą ogień. Mówi, które zostaną rozpalone. Może żywioły zostaną rozpalone. I to dotyczyć będzie polityki, dominacji jednych państw nad drugimi, gospodarki. Ciągłe są konflikty pracownik, pracodawca, bogatszy, biedny. To, co dzisiaj możemy obserwować, co się dzieje w Afryce, to jest ciągle konflikty. I te konflikty, mówi, zostaną rozpalone ogniem. Żywioł, którego się nie da opanować. Popatrzmy, kiedyś wydawało się, wyszła armia na ulicę i opanuje. Dzisiaj armia tego też nie może opanować. Ponieważ jeżeli żywioł zostanie rozpalony, już ciężko będzie opanować. Moglibyśmy, to się przeniesie też na pewne działanie na pole religijne. Ja myślę, że ciągle jest pewnego rodzaju tarcie judaizm, muzułmanizm, mahometanie, bo to chyba tak by było, a jeszcze i chrześcijaństwo. To jest ciągle tarcie. Nawet gdybyśmy tak chcieli pomyśleć, no, jak się zmienia to, że w kraju, w Polsce, w kraju z, powiedzmy, chrześcijańskim powstanie meczet. No, nie do pomyślenia by było paręnaście lat do tyłu, a jednak powstaje. Jest z tego tytułu zadowolenie czy niezadowolenie? No, jedni są zadowoleni, ale drudzy co?
Nie.
Powstają ciągłe tarcia. I myślę, braterstwo, że te tarcia będą coraz większe. Wybuchnie w każdej dziedzinie pewien żywioł, którego człowiek nie będzie mógł opanować. Tragizm, byśmy mogli powiedzieć, wisi nad ludzkością. Dzisiaj, jakbyśmy może parę lat do tyłu, nie myśleliśmy może o tym, ale wielki wpływ ma na pewne stany, czy to gospodarcze, czy może nawet i religijne, terroryzm, który mocno stał się aktywny i ciężko będzie tą machinę zatrzymać, ponieważ jeżeli coś jest wruszone, dane w ruch, jest bardzo ciężko zatrzymać. Myślę, że to dotknie gospodarki bardzo mocno, ponieważ środki zostaną przesunięte na zabezpieczenia i braknie środków na inne rzeczy. Cóż, my możemy patrzeć na te zbliżające się rzeczy. Widzimy, że one są przed nami. Apostoł Piotr to tak mówi w dalszym swoich liście. Przetoż najmilsi. Mówi, może jeszcze wspomnę od 11. Przetoż się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętym obcowaniu i pobożności. Apostoł Piotr, kiedy to nakreśla, że te rzeczy będą mieć miejsce, to mówi, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Którzy oczekujecie i spieszycie na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorące rozpuszczą się, a żywioły palejące stopnieją. Lecz nowych niebios, nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez mazy i bez nagany od Niego znalezieni byli. Apostoł Piotr mówi, że patrząc na te wydarzenia, starajcie się żyć tak, abyście byli znalezieni bez mazy i bez nagany. Kiedy popatrzymy, braterstwo, na rozwój Kościoła, 7 okresów rozwoju Kościoła, to prawie każdy okres miał co? Pochwałę? Prawie każdy miał naganę. Do pierwszego nawet wspomniane było, no wszystko pięknie czynił. Mówi, ale mam nieco przeciwko tobie. Do zboru efeskiego. Żeś co? Pierwszą miłość opuścił. Mówi, ale wy, żebyście byli znalezieni bez mazy i bez nagany. Kiedy patrzymy na przypowieść o rozdanych talentach i o tym jednym, co zakopał ten talent i przyszedł z powrotem, Pan go pochwalił. Udzielił mu wielkiej nagany. A mówi, ale wy, żebyście byli znalezieni bez nagany. Pracujcie tym, co macie. Zapewnienie też mamy Słowa Bożego, że jeśli będziemy właściwie postępować, to nas pewne rzeczy mogą ominąć. I 24 rozdział, a 20 werset mówi, aby wasze uciekanie nie było w zimę ani w sabat. To kiedy nasze uciekanie ma być? Kiedy czas jest przyjemny, a kiedy czas jest gdy? Przed zimą i przed sabatą. Gdzie zima wskazuje na wielki ucisk, a sabat już na czas tysiąclecia. I Pan Jezus zachęca nas, abyś nasze uciekanie nie było w zimę ani sabat. Również gdybyśmy chcieli popatrzeć przez przypowieść o pszenicy i konkolu. Kiedy Pan Jezus kończy tą przypowieść, to mówi, że najpierw ma być zebrany konkol i związany, a pszenica zgromadzona do gumna. Czy uczniowie zrozumieli to? Zrozumieli? A czemu nie zrozumieli? Proszę? A, chcieli tak. Ja myślę, że zrozumieli pewną część przypowieści. Że pszenica do gumna, bo gdzie można pszenicę gdzie indziej zgromadzić? Ale przychodzą do Pana Jezusa i mówi, Panie, wyłóż nam to podobieństwo o pszenicy, onej roli? O konkolu, onej roli. Dlaczego o konkol pytają? Ponieważ konkol miał być pierwej związany i Pan Jezus nic więcej w tej przypowieści co? Nie powiedział. Powiedział, a pszenica ma być zgromadzona do gumna. Ale uczniowie, rozważając tą przypowieść, myślą, no co z tym konkolem będzie dalej? Czy on będzie ciągle stał na tym polu związany? Czy ten świat dalej będzie istniał? Czy też nie? I Pan Jezus wyjaśniając mówi, że gdy konkol będzie palony, to wtedy sprawiedliwi śnić się będą. Czyli ujdą tych rzeczy. Pan Jezus również mówiąc o czasach końca odwołuje się do wydarzeń z tych czasów, które mamy pod rozwagą, a mówi, że jako było za dni Noego, może z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, te słowa odczytamy. 37 werset. Ale jako było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, pili, ożeniali się, za mąż wydawali, aż do onego dnia, gdzie wszedł Noe do korabia. I nie spostrzegli się, że przyszedł potop i zabrał wszystkie. Tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Tak będzie ten czas, że wielu się nie spostrzeże, ale mówi, to wszystko ma trwać aż do czasu i przyrównuje, jak było za dni Noego. Pan Jezus wyraźnie obrazuje, że życie będzie się toczyć normalnym ludzkim torem. I opisuje to, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. I mówi, nie myśleli o tym, że przyjdzie co? Po to. Ja myślę, że teraz, gdybyśmy chcieli jeszcze tak odnieść do tamtego czasu, no Noe w tym czasie budował co? Arkę. To nie było tak, że no, nie chciałbym tutaj wchodzić, jak długo budował tą arkę, ale budował arkę, a życie, otoczenie po prostu żyło sobie normalnym, co? Byśmy powiedzieli, życiem. Aż do momentu, gdy Noe wszedł do korabia. A więc czynili wiele planów, marzeń, tak jak i dzisiaj możemy wiele tych rzeczy czynić. Mamy takie marzenia, które chcielibyśmy zrealizować. Dość rzadko to są marzenia duchowe. Raczej myślimy, co możemy osiągnąć, ale w życiu jakim? Ziemskim, teraźniejszym. Nie myślimy o wieczności, nie szukamy najpierw Królestwa Bożego, ale myślimy, jak zabezpieczyć siebie, swoje rodziny, a później dopiero myśleć o Królestwie Bożym. Ale mówi, to wszystko trwało aż do czasu, kiedy Noe wszedł do korabia. Noe wszedł do korabia, Pan zamyka drzwi i przychodzi co? Potop. Wejście do korabia oznacza wejście do Chrystusa. Apostoł Piotr w swoim liście odwołuje się, mówi, że w pierwszym liście do tych samych wydarzeń, a w trzecim rozdziale i w wersecie 20 mówi tak. Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano. Cierpliwość Boża oczekiwała, a korab został przygotowywany. Mówi, od razu Pan Bóg nie wyniszczył tego zdegradowanego świata, okazał wielką cierpliwość, a w międzyczasie korab budowano, gotowano. W którym mało, to jest 8 dusz zachowane są w wodzie. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas. Apostoł Piotr wyraźnie odnosi do tych wydarzeń, że tylko i wyłącznie, że jeśli chcemy być zbawieni, ujść tego wszystkiego, to tylko możemy przez chrzest. Jest to chrzest w śmierć Chrystusa, żeby stać się jednym z członków Jego ciała. Kiedy ostatni członek przejdzie poza wtórną zasłonę, Pan zamknie drzwi. Nie zamknie tych drzwi żaden człowiek, ani żadne ugrupowanie religijne, ale Pan tego dokona. Po zamknięciu drzwi nastanie ucisk, jakiego nie było, ani nigdy potem nie będzie. A potem zostanie wprowadzony nowy porządek rzeczy przez Chrystusa, czego właściwie znakiem jest ta tęcza o wprowadzeniu nowych rzeczy czy w przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. Patrząc, braterstwo, na te wydarzenia, które miały miejsce tam, przy tym ukazaniu znaku, chciejmy jak najwięcej lekcji wyciągnąć dla siebie, żebyśmy nie ulegali wpływom otaczającego nas świata, ale raczej, abyśmy się starali wejść do tej arki i uniknąć tego wszystkiego i znaleźć się w wspaniałym Królestwie Chrystusa, czego braterstwu życzę, jak i sam prawie.
Dziękuję.